Rewolucja to grzech, śpiewał przed chwilą Grzegorz Ciechowski, a my będziemy mówili o warsztatach z rewolucji właśnie w Galerii Miejskiej Arsenał, a zwłaszcza o jednym warsztacie punkowej grupy Ginny Punk. To kolektyw biohakerski, który, jak mówi, chce odzyskać ginekologię i zdekolonizować ciało kobiety. Te warsztaty odbyły się w Galerii Miejskiej Arsenał w ubiegłym tygodniu. W ramach warsztatów, co wiemy z filmów dokumentujących te warsztaty, udostępnionych przez pracowników Galerii Arsenał, polegały one m.in. na prezentacji narzędzi aborcyjnych, tłumaczeniu, jak się używa te narzędzia. Uczestnicy byli oswajani z tymi narzędziami. Każdy mógł sobie potrzymać takie narzędzia w ręce. Instruktorka wyjaśniała, jakich narzędzi należy używać, a jakie są przestarzałe i niebezpieczne. Dzieliła się swoim doświadczeniem. Wskazywała na to, że najnowsze, najlepsze urządzenia dostępne są online, chociaż są kosztowne, można tanio kupić w Meksyku. Dlaczego to robiła? Jaki cel miało to wystąpienie? Organizatorzy przekonują, że był to tylko niewinny wykład z historii ginekologii prowadzony przez punkową aktywistkę. Czy rzeczywiście? O to zapytamy naszych gości, których mamy w studio, a są nimi Bogna Białecka, psycholog, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. I profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Michał Hake, historyk sztuki z Instytutu Historii Sztuki właśnie tego uniwersytetu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To zacznijmy od pierwszego pytania do historyka sztuki i też krytyka, bo profesor Michał Hake też jest krytykiem, który pisze o sztuce współczesnej. Dlaczego takie warsztaty odbywają się w Galerii Sztuki? Co to ma w ogóle wspólnego ze sztuką?
Tak, no więc nie wiem, co to ma wspólnego ze sztuką.
Ojej, to jeśli, musimy skończyć program.
Jeśli przyjmiemy, że to jest właśnie jakiś poważny wykład z dziedziny ginekologii i celem jest właśnie pewnie...
Taką łamaną angielszczyzną to było, bo pani jest, pochodzi z Peru, włada językiem hiszpańskim i tak no mówiłam, było to zrozumiałe. Ja też nie jestem jakimś orłem w języku angielskim, ale rozumiałem, wiedziałem, że to nie jest taka płynna angielszczyzna.
Tak, już abstrahując od tego, na ile w porządku prawnym mieści się taki warsztat nakładający do aborcji. Tutaj nie chcę tego oceniać. No to w każdym razie, jeśli się mieści i jeśli właśnie dotyczy pewnych zabiegów medycznych, no to nie wiem, dlaczego zostały one przeprowadzone w galerii. Natomiast
Ja może podpowiem, bo tak, organizatorzy też zostali zapytani. Ta sprawa była tutaj już nagłaśniana i oni mówią, że to jest tradycja. Tradycja akcjonistów wiedeńskich, body artu, że to są po prostu nic nowego. Tak? Mamy tutaj po prostu działania, które już od kilku dekad są, od pięciu czy sześciu dekad są w sztuce.
Tak, tak. No więc ja też o tym pomyślałem, dlatego że padło tutaj w uzasadnieniu tego warsztatu, że celem jest dekolonizacja ciała kobiety, a więc odciążenie tego ciała, zdjęcie z tego ciała balastu, które na tym ciele rzekomo na tym ciele ciąży. I oczywiście ta narracja, prawda, że sztuka, kultura ma służyć wyzwoleniu ciała, właśnie zdjęciu wszelkich ograniczeń w cielesnych doświadczeniach człowieka, pojawia się w przestrzeni artystycznej, głównie za sprawą, przynajmniej ten przypadek jest mi znany, programu działalności tak zwanych właśnie już wspomnianych akcjonistów wiedeńskich. Nie wiem, na ile szerzej o tym powiedzieć, z czym to się wiązało.
Przybliżmy naszym słuchaczom, no to
powiem tak, jak to wyglądało wtedy, prawda? Rzeczywiście taki postulat wyzwolenia ciała, pozbawienia cielesności, ograniczeń się w tej praktyce akcjonistów wiedeńskich pojawił. Tutaj rzeczywiście widziałbym też związek tego akcjonizmu z tym, z czym mieliśmy do czynienia w Galerii Arsenał poprzez sięgnięcie do tytułu. Tradycja, krótko mówiąc, jest taka. Rok 1939, znany list Lwa Trockiego, a więc znanego komunisty, Kunst und Revolution. Potem mamy akcję z 1968 roku, z 7 czerwca, przeprowadzoną właśnie przez akcjonistów wiedeńskich pod tytułem Kunst und Revolution i mamy teraz warsztaty
Sztuka i Rewolucja.
Sztuka i Rewolucja, czy warsztaty z rewolucji. W każdym razie to odwołanie zdaje się jest czytelne i teraz przyjrzyjmy się, jak to wyzwalanie cielesności realizowali akcjoniści wiedeńscy. Otóż na tej akcji Kunst und Revolution 7 czerwca 1968 roku przeprowadzonej na Uniwersytecie Wiedeńskim, to był Neue Institut Gebäude z Uniwersytetu Wiedeńskiego, w sali wykładowej mieszczącej do 300 osób, tam rzeczywiście ona była całkowicie zatłoczona, bo to można obejrzeć film, została przeprowadzona akcja, na której dokonywano takich czynności, a więc uczestnicy tej akcji, czołowi działacze tej grupy Otto Mill, Malte Olszewski, Peter Weibel und Günter Brus załatwiali się jakby publicznie, wcześniej rozebrawszy się, masturbowali się, dokonali biczowania, samookaleczeń, następnie też smarowali.
Mam nadzieję, że dzieci już śpią, nie słyszą nas.
Tak, no ale chcę być wierny temu, oczywiście, o czym tu mówimy. Smarowali własne ciała tymi ekstramentami, które wydzielili, także wymiocinami. Innymi słowy, to wszystko, co dotyczy ciała i było czy było ukrywane w kulturze, bo rzeczywiście nie ma potrzeby eksponować tych czynności publicznie, zostały właśnie upublicznione wobec tej publiczności uniwersyteckiej. To wszystko działo się przy hymnie narodowym Austrii i także przy rozwieszonych flagach austriackich. To spowodowało oskarżenie artystów. Jeśli to bym widział istotną różnicę, to taką, że niezależnie co sądzimy o tych czynnościach akcjonistów wiedeńskich, to jednak były one skierowane wobec ich własnego ciała. Natomiast jeśli mówimy o warsztatach z aborcji, to znaczy, że aborcja zostaje potraktowana jako ten ciężar, którego należy się pozbyć, czy dziecko, prawda, jest ciężarem, którego należy się pozbyć na drodze aborcji. Z tym, że jak mówię, to jest akcja skierowana do cudzego ciała, a nie do własnego. Abstrahujemy od kwestii takich, kwestii smaku, co każdy robi z własnym ciałem, powiedzmy, że to jest jego sprawa, prawda? Przyjmijmy tak. Chociaż upublicznianie tego już jest problemem. Natomiast projekt związany z aborcją jest działaniem na cudze ciało. I tu widziałbym na przykład jedną różnicę istotną.
Ja chciałam tylko zapytać o to, bo też organizatorzy tłumaczą się w ten sposób, że to nie były warsztaty, tylko prelekcja, pogadanka, wykład, a jednak nazywają się na profilu facebookowym, to wydarzenie zostało nazwane warsztatami. Więc jakie są cechy szczególne warsztatów? Do czego warsztaty mają prowadzić?
No warsztaty, myślę, że tutaj nie odkrywam niczego i nie mówię rzeczy, z którymi byśmy się nie zgodzili powszechnie, służą nabyciu pewnych umiejętności, pewnej właśnie zdolności w wykonywaniu jakichś czynności, warsztaty zlepienia garnków, warsztaty tkackie i tak dalej, i tak dalej. Służą temu, aby po warsztatach ktoś zyskał pewną umiejętność.
Praktyczne.
Czy warsztaty strzeleckie. No właśnie, żeby umiał wykonać po tych warsztatach, wtedy możemy uznać za skuteczne daną czynność. Więc jeśli przedmiotem warsztatów był proces aborcyjny, no to właśnie warsztat służy temu, aby ktoś zyskał umiejętność dokonywania aborcji. No, wydaje mi się, że nie przesadzam tak interpretując.
Te warsztaty nie zgromadziły takiej licznej publiczności jak występy akcjonistów wiedeńskich z lat 60. Tam kilka osób przyglądało się tej prelekcji i
może
omawianiu.
Nie mieli takiej sali.
Być może nie mieli takiej sali, natomiast nie było też ograniczeń wiekowych. Można było się zapisać na te warsztaty. No to jeżeli nie ma ograniczeń wiekowych, można domniemywać, że też nastoletnie osoby w wieku licealnym, szkolnym mogą się zapisać na takie warsztaty. Ja mam pytanie do pani psycholog, do pani Bogny Białeckiej. Takie oswajanie, omawianie szczegółowe aborcji językiem, gdzie nie pojawia się słowo dziecko na przykład, nie pojawia się, po prostu techniczny opis narzędzia, którymi to się wykonuje, ruchy takie jakby symulujące właśnie te ruchy abortera. Jak to oddziaływuje na psychikę młodego człowieka?
Przede wszystkim musimy powiedzieć o tym, że co rzeczywiście widać w momencie, kiedy prezentujemy narzędzia aborcyjne i kiedy prezentujemy proces wykonywania aborcji. To jest przemoc. To jest przemoc wobec kobiety. Więc główny przekaz, który będzie miała czy osoba młoda, czy osoba dorosła, to będzie, tu jest prezentowana jako pewna sztuka artystyczna, tak?
Przemoc. To właściwie był warsztat, tam jakby tak, nie było warsztat. Żadnego działania, które, no może to, może profesor Michał Hakem nie sprostuje, ale które mnie się przynajmniej by kojarzyło.
Warsztat przemocy wobec kobiety. Oczywiście też warsztat przemocy terminalnej wobec dziecka, ale też warsztat przemocy wobec kobiety. I to będzie coś, co utkwi w głowie człowieka. Spytałam znajomego ginekologa, co w ogóle sądzi o tych narzędziach, które były prezentowane. No i on powiedział, oby nikt tego nie wziął poważnie i oby nie próbował wykorzystywać tych narzędzi w celu przeprowadzenia aborcji czy na sobie, na swoim ciele, ponieważ to jest śmiertelnie niebezpieczne dla kobiety. Tak, to aborcja tak czy inaczej, ja pomijam już kwestię zabijania dziecka w trakcie aborcji, ale aborcja tak czy inaczej jest zabiegiem bardzo inwazyjnym i który jest niebezpieczny dla zdrowia kobiety w momencie, kiedy ona to próbuje sama dokonać za pomocą w dodatku takich narzędzi, jakie tam były prezentowane, to jest niemal gwarantowane skutek bardzo poważny zdrowotny, to znaczy, że zrobi sobie ogromną krzywdę. Więc pytanie jest, ile z tych aborcji, które ewentualnie ktoś wykonywał z wykorzystaniem tych narzędzi, kończyło się po prostu w szpitalu, ile kończyło się śmiercią?
Moje pytanie też jest takie, bo dlatego, że podczas tych warsztatów, oprócz tych narzędzi aborcyjnych, podkreślam, warsztatów bez ograniczeń wiekowych, dlatego, że grupa Jean Punk po warsztatach w Arsenale również prezentowała performance w psie andaluzyjskim i tam już organizatorzy zadbali o to, żeby było napisane, że tylko dla widzów dorosłych. Warsztaty w Arsenale, podkreślam, były bez ograniczeń wiekowych i też pojawiały się tam obrazy pornograficzne, takie sadomasochistyczne obrazki i moje pytanie jest, czy wiemy coś na temat tego, jakie są konsekwencje u młodych osób, bo przypomnijmy, że instytucje kultury w Poznaniu od lat promują siebie, wszystkie instytucje kultury, jako te, które przeprowadzają warsztaty, głównie dla dzieci i dla młodzieży. Więc jaki jest skutek zetknięcia się młodego człowieka z tego rodzaju obrazami? Czy coś psychologia mówi na ten temat?
Psychologia mówi mnóstwo na ten temat. Zresztą będziemy mieli, jako fundacja organizujemy 4 czerwca w Warszawie całą konferencję dotyczącą pornografii. Konferencja Porno, kokaina na kliknięcie. Opisującą na przykład mechanizm uzależnienia od pornografii i tam szereg specjalistów w tej dziedzinie będzie występował. Zresztą można się jeszcze zapisać. Proszę poszukać porno, kokaina na kliknięcie. Natomiast w tym konkretnym przypadku to jeden z najważniejszych czynników to jest, czy ktoś już miał wcześniej styczność z pornografią. Bo jeżeli dla kogoś to jest pierwszy kontakt z pornografią, on będzie bardzo mocno zapadał w pamięć. W momencie, kiedy pierwszy w ogóle sceny gdzieś tam z kontekstem seksualnym, które widzę, są powiązane z przemocą, to bardzo zapada w pamięć i bardzo się odciska na psychice człowieka. To nie jest coś, co można łatwo zapomnieć, tak? Więc na pewno dla osoby, niezależnie od wieku w gruncie rzeczy, która się spotka z tego jako pierwszy w ogóle kontakt z treściami seksualnymi, z pornografią sadomasochistyczną czy pornografią z przemocą, to będzie coś, co zostanie w człowieku na całe życie.
To ja może zapytam, tak, bo tutaj mamy warsztaty, no jakby, gdzie organizatorzy tutaj, trzeba powiedzieć o tym, oni jakby odżegnują się od tego, że tam była promowana aborcja, no ale to, co widzimy, to, co można zobaczyć na tej dokumentacji, no jasno wskazuje na to, że instrumenty były prezentowane, było odniesienie do własnego doświadczenia, no były prezentowane właśnie jakby bardzo szczegółowo instruktaż, jak się te narzędzia używa, jakich należy używać, jakich nie należy używać. No mam takie pytanie po prostu, czy tego typu warsztaty w ogóle, czy jakby w instytucjach publicznych, galeryjnych, gdzie nie ma, no zakładam, jakiejś opieki też medycznej, fachowej, nie wiemy, organizatorzy nie podają nam właściwie, czy jakie wykształcenie medyczne mają te osoby, na jakim, na bazie jakich doświadczeń też bazują. No czy coś takiego nie przeraża państwa? państwa, powiem teraz.
Jak ja rozumiem, to linia obrony, że tak powiem, jest taka, że to jest sztuka, że to jest jakaś dekonstrukcja patriarchatu i tak dalej, tak? Że to jest rodzaj sztuki. Tylko tyle, że ja mam pytanie takie, czy my mamy w ogóle zdefiniowaną jakieś granice etyczne sztuki współczesnej?
No,
bo
powiedzieć,
mówiąc szczerze, jeżeli warsztaty z wykonywania aborcji są sztuką, to dlaczego na przykład góral ze swoim molestowaniem seksualnym nieletnich, dlaczego on też nie mógłby powiedzieć, że to też jest przecież sztuka, to jest performance, tak? Dokonywany na żywo wobec tysięcy widzów i on też wykonuje sztukę, tak? A jednak nie było to jakby pytań, czy góral rzeczywiście, czy to było molestowanie seksualne, czy to jest czyn zabroniony. Gdzie jest ta granica, tak?
Bo może powiedzmy tak, że granice prawne to jest jakby jedna rzecz. No to jakby tutaj nie jest nasza też kwestia określanie, czy tam doszło do przestępstwa, czy nie. Nie wiem, może ktoś się tym zajmie. Natomiast pytanie bardziej jest takie, właśnie takie myślę, jak pani Bogna postawiła, czy każde działanie możemy prezentować w galerii, nawet jakby takie odległe, czy pod tym nazwą kultury, sztuki, jakby nie mamy tu, nie wchodzimy tutaj w obszar, który jakby niewiele ma tak naprawdę ze sztuką wspólnego. Profesor Michał Hake.
To dwa wątki. Prominentna krytyk sztuki, Anna Rottenberg, kiedyś zapytana, czy jak ktoś zrobi dziurę młotkiem w galerii, to czy to jest sztuka? I ona odpowiedziała, tak, jeśli zrobi dziurę młotkiem w galerii, to to jest sztuka. Więc trzymając się tego wyjaśnienia, wszystko, co się dzieje w galerii, jest sztuką. Ale oczywiście to jest jakaś bzdura, nie musimy się tym przejmować. Ale jeśli tutaj organizatorzy tak bardzo chcą się na tradycję artystyczną powoływać i wspomnieli o tych akcjonistach wiedeńskich, no to przypomnijmy krótko, prawda, jak wyglądały relacje akcjonistów wiedeńskich, właśnie skierowane do także dzieci, ponieważ tutaj to brak ograniczenia wiekowego, zakładam, właśnie było wynikiem przekonania, że również ta oferta jest skierowana do dzieci. I teraz przypomnijmy Otto Mila, który właśnie mówił, że jego celem jest nauczanie dzieci, aby wcześnie i świadomie potrafiły obchodzić się z własną seksualnością. I teraz wyjaśnienie, w jakim kontekście on to mówi. On to mówił, broniąc się przed oskarżeniami o gwałty na nieletnich. Został oskarżony, kiedy prowadził taką komunę, o gwałty na nieletnich. I on się właśnie bronił, że nie widzi tutaj jakiejś sprzeczności z prawem austriackim, ponieważ jest to w jego przekonaniu pewna oferta edukacyjna skierowana dla dzieci. Nie chciał w czasie tego procesu do końca by uznać, że jakieś skruchy wyrazić, prawda, że może naruszył tutaj jakieś granice. No i w każdym razie został skazany. Ten wyrok brzmiał tak, mil hatero ausgibt, czyli mil tutaj szerzył terror, eksperymentował z dziećmi, manipulował nimi i że dzieci, że ta młodzież nie była wówczas własnowolna, ponieważ ona była w tym ośrodku bez rodziców i nie mogła przerwać tego działania skierowanego wobec nich i opuścić tej komuny. Więc tutaj niezależnie jakby od tych działań widziałbym pewną analogię. Jeśli ktoś nie ogranicza wieku, znaczy, że ma na celu młodzież. Rozumiem, że właśnie tak jak Mil chciał edukować dzieci w zakresie seksualności, tak ci chcą edukować w zakresie aborcji. To powtórę, a jeszcze tu w obu tych przypadkach jest manipulacja na młodym człowieku, ponieważ jak ktoś idzie do galerii, to się spodziewa pewnej oferty kulturalnej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Otrzymuje zupełnie inną ofertę. I tak samo te dzieci szły do tej komuny w przekonaniu, że tam jest jakieś działanie kulturalne, a były wykorzystywane seksualnie, za co ten Emil został skazany. No więc tyle to w temacie tradycji artystycznej.
To może zróbmy tutaj po tym opisie takim dosyć drastycznym chwilę przerwy i po przerwie muzycznej wrócimy też zaczynając od komuny artystycznej, bo z pewnego rodzaju komuny artystycznej też grupa, która warsztaty w Poznaniu przeprowadzała, się wywodzi. Arsenał Kultury. W Arsenale Kultury rozmawiamy o warsztatach prowadzonych w Galerii Arsenał, gdzie punkowa grupa Ginny Punk opowiadała o ginekologii, między innymi o aborcji, narzędziach aborcyjnych. Przed przerwą profesor Michał Hake opowiedział bardzo ciekawą historię o Otto Millu, jego komunie. Otto Mill, akcjonista wiedeński, na którego powołują się organizatorzy tego eventu poznańskiego. I grupa Ginny Punk, ja tutaj próbowałem dowiedzieć się czegoś na temat tej grupy, zasięgnąć informacji, również się wywodzi z pewnego rodzaju komuny, to jest postkapitalistyczna, ekoindustrialna kolonia pod Barceloną, w dawnej fabryce tekstylnej, gdzie spotykają się młodzi ludzie ze świata, nie tylko z Hiszpanii, bawią się, robią tratwy ze starych plastikowych butelek i majstrują między innymi przyrządy ginekologiczne. No i właśnie tym się zajmuje grupa Ginny Punk, która zgromadziła wiele narzędzi, łącznie z informacjami, jakie używać, narzędzi do testowania takich rzeczy jak infekcje, rak szyjki macicy i też ciąża. Połączona ze specyficznymi narzędziami jest szczegółowa informacja i historia na temat różnych aspektów, jak nazywają to autorzy tekstu, z którego korzystam, zdrowia reprodukcyjnego. Począwszy od opartej na roślinach terapii zapalenia układu moczowego do źródeł do przeprowadzania autoaborcji. Tak, to jest właśnie ich też cel. Na razie są to eksperymenty i właśnie warsztaty, ale celem głównym, który na pewno będzie zrealizowany, tak zapewniają ci członkowie grupy, jest dostępność przez internet do elementów tych narzędzi, urządzeń diagnostycznych, czy też właśnie aborcyjnych. Na przykład będzie można sobie wydrukować na drukarce 3D wiernik taki, tak, albo jakieś inne narzędzia, aby, jak mówią, przejąć całkowitą kontrolę nad zdrowiem reprodukcyjnym. To znów pytanie, jak takie działania, bo tutaj widać bardzo precyzyjny plan, żeby się uniezależnić, mówiąc innymi słowami, od służby zdrowia i wykonywać właśnie te wszystkie zabiegi na własną rękę. Jak to można w ogóle też, zacznijmy od sztuki, jak to znów z kulturą, ze sztuką można powiązać tego typu działania?
No coś będą drukować, więc...
Tak, to oczywiście, no każda rzecz...
Rzeźba.
Każda rzecz może znaleźć jakieś uzasadnienie w języku. No nie takie rzeczy ludzie wymyślali. I oczywiście znajdzie się ten, kto powie, że istota sztuki opiera się na transgresji. Mówili to wybitni znawcy sztuki, więc...
Sztuka i nauka, Leonardo da Vinci, tutaj to można, tak?
Tak, odnosić do tego. Prawdziwa sztuka dokonuje się przez transgresję wobec rozmaitych porządków, wobec rozmaitych ograniczeń. Jedni chcieli się wyzbyć właśnie, czy wyzwolić z porządku, no nie wiem, jakiejś władzy, prawda? I natomiast tu mamy przypadek taki, że chcemy się wyzwolić z ograniczeń, które narzuca na nas system medyczny. No właśnie, nie możemy się sami leczyć, tylko medycyna... I musimy iść do lekarza. No to jest zniewalanie człowieka. Ja chcę się sam leczyć, prawda? I przemysł farmaceutyczny oferuje mi te możliwości, dostarcza mi leków czy substytutów jakichś, tak, prawda? W coraz większym stopniu możemy się sami leczyć. No to dlaczego nie rozszerzyć tej wolności i nie dokonywać także jakichś zabiegów operacyjnych? No, nie wiem, w Chłopach Raymonta ktoś tam sobie sam nogę obcinał, prawda? Bo był w potrzebie. No i proszę bardzo, no idźmy tą drogą, prawda?
No my tak trochę tutaj się śmiejemy z tego, ale to w gruncie rzeczy jest tragiczne, bo może prowadzić do tragicznych.
No czytając manifest tego naszego ginekologicznego teamu, który przyjechał do Polski, no to czytamy, że oni chcą gruczołowych heretyków, gangów położnych, brokatowych aborcji, rozlanych łożysk w każdym kącie, technik analitycznych, efemerycznych biolabów, sekretnych spotkań, szkółek high-tech, czarnych płaszczy, szat. No to są, to jest ich manifest. A ja mam pytanie do pani Bogny. Czy wiemy coś na temat tego, jak czuje się taka dziewczyna, która jest w sytuacji takiej, że jest w ciąży, dowiaduje się? Jak wygląda psychika takiej młodej dziewczyny?
A zacznijmy od czegoś prostszego. To znaczy, spróbujmy sobie wyobrazić, że musimy sobie osobiście wyrwać ząb, który boli. Dosyć prosty zabieg, prawda? Teraz pytanie, jak wielu z nas jest w stanie samodzielnie sobie wyrwać bolący ząb?
Ja nawet nie chcę o tym pomyśleć.
Na przykład mnie aż mrozi, jakby ja sobie o tym pomyślę. Tak? Zresztą myślę, że większość ludzi. A to jest bardzo prosty zabieg, wyrwanie bolącego zęba. A my mówimy tutaj o wykonaniu skomplikowanej operacji na własnym ciele w sytuacji bardzo silnego stresu.
Czyli jednak nie Adam Słodowy i zrób to sam, tylko będzie nam potrzebna jakaś pomoc?
To znaczy, być może samodzielnie to też się da zrobić, tak? Nie jestem ginekologiem, żeby to ocenić. Natomiast zastanawiam się, na ile psychicznie kobieta jest w stanie to w sposób poprawny, zgodny z instrukcją, w sytuacji bardzo silnego stresu, którym jest to, że znajduję się w ciąży, jestem w ciąży, mam mieć dziecko, tak? A z jakichś względów jest to tak tragiczna dla mnie wizja, że decyduje się tego problemu pozbyć przez zabicie tego dziecka, tak? No to jest absolutnie ogromny stres, tak? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest taka, że badania nad kobietami dokonującymi aborcji są jednoznaczne, że bardzo rzadko to jest wolny wybór kobiety, tylko najczęściej to jest przymus. To jest nacisk ze strony najczęściej ojca dziecka, ze strony rodziny, czyli to jest decyzja o aborcji jest najczęściej wymuszona, jest wynikiem bardzo silnego nacisku społecznego. I teraz to najbardziej prawdopodobny scenariusz, który ja jestem w stanie sobie wyobrazić, to jest po prostu taki, że to nie kobieta decyduje się pobrać te schematy z internetu i sobie wydrukować narzędzia do aborcji na drukarce 3D, tylko jej partner, ojciec jej dziecka robi to zamiast niej i po prostu mówi, no to ja ci pomogę, albo znajdę kogoś, kto ci...
Albo kolega z komuny. Pod Barceloną. Mhm.
I w gruncie rzeczy to są narzędzia, ja znowu wrócę do podstawowego wątku, narzędzia przemocy wobec kobiety. To jest dystrybucja i upowszechnianie, reklamowanie narzędzi przemocy, sprzyjającej przemocy wobec kobiety. Ta niechciana ciąża często bywa też w części przypadków wynikiem gwałtu czy wynikiem wykorzystania seksualnego. Dostarczenie samodzielnie możliwych do wydrukowania i wykorzystania narzędzi aborcyjnych jest prostym sposobem zamaskowania przestępstwa. Ja sobie wyobrażam to na przykład jako narzędzia, z których będą korzystać pedofile wobec ofiar swoich, jeżeli ofiara czynu pedofilnego zaszła w ciąży, tak? Mhm.
No to jest przerażająca perspektywa. Ja tylko powiem o narzędziach, bo tutaj mówimy o tych narzędziach, które można drukować. To jest jakby taka perspektywa futurystyczna, ale ten kolektyw tworzy jakieś narzędzia, które są robione, jak oni mówią, z odzyskiwanych, z wyrzuconego sprzętu komputerowego na śmieci, jakichś podstawowych urządzeń elektronicznych, gorącego kleju i kartonu. Także to są medyczne urządzenia, które mają diagnozować właśnie z takich rzeczy wykonane. Może jest tutaj jakiś aspekt rzeczywiście twórczy, żeby coś takiego posklejać, ale pytanie, na ile to budzi zaufanie?
Żeby państwo nie myśleli, że my tutaj jakoś dochodziliśmy pokątnie do tych wszystkich informacji, to nie. Na stronie facebookowej Psa Andaluzyjskiego są normalnie linki do strony, do performansu, który się też odbył właśnie w Psie Andaluzyjskim i tam wśród jednych ze zdjęć jest wziernik okrwawiony, a obok leży okrwawiony hak na sznurku. Więc może niekoniecznie takie wydrukowane sterylnie urządzenia w drukarce 3D, tylko są prostsze takie sposoby rzeźnickie, co prawda bardziej, ale...
I chciałbym wrócić do tego wątku sztuki, która awangardowej sztuki, która przekracza te granice, sięga nauki. Czy no tutaj nie mamy do czynienia jednak z jakimś wchodzeniem w taką, no można powiedzieć, nie tyle eksperyment, ale w jakąś kolejne ideologiczną. I mówimy o warsztatach z rewolucji, czyli sięgnięcia do właśnie tych ideałów rewolucji, kontrkultury lat 60., wyzwolenia, emancypacji. Od tego zaczęliśmy to, pan profesor Michał na początku mówił. Czy to właśnie jakby tutaj w tą stronę trzyma się dalej tego kursu?
Jestem głęboko o tym przekonany. To znaczy sztuka wielokrotnie korzystała z pomocy nauki po to, żeby poszerzyć możliwości poznawcze, żeby ten świat lepiej poznawać, bo artyści od Leonardo da Vinci po dzisiejszych twórców korzystają z dobrodziejstw nauki, żeby ten świat lepiej zrozumieć i bardziej świadomie go interpretować. Natomiast tutaj nie chodzi o jakąś naukę, prawda? Tylko chodzi o ideologiczną presję i to tym bardziej, że tak powiem, wredną, bo to jest do tej presji używa się, jak sądzę, pojęcia wolności. Nie musi się czuć ograniczona systemem medycznym, prawem, które jest wobec siebie represyjne, poczuj się wolna. Dokonaj sama aborcji. No któż w jakimś rozchwianiu emocjonalnym nie uzna, że właśnie poszerzy swoją wolność, prawda? I nie sięgnie zupełnie nieświadom konsekwencji po tego typu ofertę, więc to wykorzystanie narzędzia wolności to jest w ogóle cecha całej tej formacji. No, odkąd mamy rewolucję, to chodzi właśnie o wyzwolenie człowieka.
Prawda? Wyzwolenie seksualne, rewolucja seksualna. Moje pytanie do pani Bogny Białeckiej. Czy wyzwolenie w seksie, rewolucja seksualna, wyzwolenie do seksualności, to daje nam taką właśnie wolność? Jaką nam wolność daje? Do przyjemności, nieograniczona przyjemność, czerpanie z życia.
Czego to się czepiać?
Przede wszystkim my tu mamy nawet nie wyzwolenie seksualności, tak, mimo że to były te hasła rewolucji 68 roku, co próba wyzwolenia się z biologii. Wyzwolenia się z biologii wtedy zapoczątkowana, no bo aborcja czy w ogóle antykoncepcja to jest taka próba wyzwolenia się z naturalnych procesów, które zachodzą wskutek współżycia seksualnego. I to był początek, tak? Antykoncepcja, aborcja, później iście coraz dalej w pogoni za wyzwoleniem się z biologii. No i to nas tak naprawdę bardzo logicznie prowadzi do punktu, w którym mamy ten bełkot pankowo-ginekologiczny, tak? To nas prowadzi do transhumanizmu, do różnych innych dziwactw i takiej próbie zaprzeczania w ogóle, że biologia może mieć nad nami jakąkolwiek władzę.
I nas ograniczać.
I nas ograniczać w jakikolwiek sposób, nie? Natomiast oczywiście to jest kompletnie złudne, bo dochodzimy do momentu, w którym jesteśmy totalnie zniewoleni właśnie przez biologię, którą próbujemy zignorować. Przede wszystkim wskutek tego, że osoba, która nie korzysta z rozumu, zaczyna być niewolnikiem popędów, niewolnikiem impulsów. Jeżeli ktoś próbuje stworzyć z aktów seksualnych najwyższą wartość i właściwie to swojego Boga czy Bożka, no to bardzo jest prosta droga do, z jednej strony do seksoholizmu, z drugiej strony do rzeczywiście zniewolenia i takiej zależności od seksualności, że ona przesłania zdolność racjonalnego myślenia. Teraz najciekawsze jest to, że to w tej chwili jest pobadane na poziomie neuropsychologii, neurobiologii, ponieważ dokładnie wiadomo, co robi z nami seksoholizm, co z nami robi pornoholizm, w jaki sposób wpływa na struktury mózgu, w jaki sposób wpływa na to, że u człowieka zaczyna na przykład, tu już wchodzę w szczegół, kurczyć się i obumierać, kurczyć się przede wszystkim kora przedczołowa, która jest odpowiedzialna za co? Za samokontrolę, za zdolność podejmowania racjonalnych decyzji, za to, co czyni z nas homo sapiens, osoby właśnie panujące nad sobą i zdolne do wolnych wyborów, wolnych dokonań.
Tutaj pojawia się słowo wolny, wolność. Mówiliśmy o tym języku, który towarzyszy warsztatom, dekolonizacja, zdrowie reprodukcyjne. Nie pojawia się tutaj słowo dziecko, nie pojawia tutaj się słowo nawet płód. Chodzi tylko właśnie o wykonanie jakichś zabiegów, ale zmiana nomenklatury medycznej też jakby towarzyszy temu. Też wynotowałem sobie taki fragment, gdzie grupa Ginny Punk postuluje zmianę w ogóle nazewnictwa medycznego. Na przykład proponuje, żeby gruczoł Skenego został przemianowany na anarcha gruczoł. Anarcha to jest kobieta, która jedna z pierwszych kobiet, na której były wykonywane różne ginekologiczne zabiegi. Bo dlaczego? Dlaczego ta nazwa musi być zmieniona? Bo nie może być tak, przekonują członkowie grupy Ginny Punk, że gruczoł odpowiedzialny za orgazm kobiety jest nazywany od męskiego nazwiska. To jest jakby całkiem taka podana argumentacja. Czyli jakby mamy do czynienia ze zmienianiem nazewnictwa, nie tylko właśnie tego nazewnictwa dookoła i jakby ukrywaniem właściwie istoty, ale też jakby takie ingerowanie w różne medyczne określenia, jak to można zrozumieć, czy po prostu będziemy teraz już wszystko nazywać adekwatnie do płci, wszystkie kobiece organy będą będą po prostu nazywane jakby od żeńskich nazw. Nie wiem, jak to rozumieć, jak pan profesor to rozumie. Bo no, rozumiem, że rzuciłem trudny problem.
Staram się to rozumieć, ale oczywiście znana mi jest ta tendencja, prawda, aby także w sferze języka eliminować wpływy patriarchalizmu, prawda, i nazewnictwo ustanawiane gdzieś tam w domyśle przez mężczyzn, lekarzy, no wycofywać, mówiąc oględnie, na rzecz właśnie adekwatnej tutaj nomenklatury. To zawsze pytanie, do czego to służy, bo że to jest absurdalne, to ostatnio złapałem się na tym, że pisząc jakiś tekst, chciałem użyć słowa widz i zastanawiałem się, czy ja nie zostanę oskarżony, że używam, mówiąc o jakimś neutralnym widzu, męskiego określenia, ale nie potrafiłem stworzyć formy żeńskiej, prawda, od słowa widz. Więc no, byłem bezradny, przyznaję się do tego, ale właśnie nie o to chodzi, tylko właśnie pytanie, o co chodzi. Mam wrażenie, że chodzi o takie stworzenie poczucia, że to sięgamy jakiejś istotnej sfery, jakiejś ważnej sfery, prawda? Że język nas ogranicza, wszystko nas ogranicza i teraz pozbywając się tych ograniczeń, no właśnie u źródeł, prawda? W tak ważnych sferze jak język odzyskujemy tę wolność. I jak ktoś nabierze takiego przekonania, że rzeczywiście walczy o jakąś głębię, prawda? Ludzkiej rzeczywistości, no to tym bardziej straci zdolność do krytycznej oceny instrumentów, które tutaj są przemycane.
My trochę tak tutaj mówimy, to no, traktujemy to jako pewne absurdy. Na tym poziomie rozmawiamy, no bo trudno jakby czasami inaczej do tego podejść, ale czy nie macie państwo wrażenia, że właściwie wiele rzeczy z tego, co najpierw jest absurdem, potem się spełnia. Mówiliśmy w pierwszej części o Otto Milu, o jego komunie, o tym właśnie, że został oskarżony o pedofilię i tłumaczył to tym, że edukuje po prostu seksualnie dzieci. Przypominam sobie tutaj sprawę raportu, czy takich zaleceń WHO, Światowej Organizacji Zdrowia. Parę lat temu była to głośna sprawa, gdzie na przykład zalecano, żeby no jakby dzieci nie powstrzymywać od masturbacji na przykład, tak? Żeby właśnie w wieku takim wczesnym, kiedy dzieci powiedzmy mają jakieś skłonności, żeby po prostu zachęcać je raczej do tego. Czy to nie jest tak, że rzeczywiście mówimy o jakiejś awangardzie, czy negatywnie, czy pozytywnie, a jesteśmy świadkami pewnych wydarzeń, które za jakiś czas no będą po prostu bardziej powszechne. Tak jak te nasze już tutaj obostrzenia językowe. Zastanawiamy się teraz, czy używamy słowa, które jest poprawne politycznie, które kogoś nie urazi swoją formą żeńską lub męską.
Proszę bardzo.
Pani Bogna-Białecka.
Ja bym tylko tak co do języka nawiązała, że z jednej strony jest pewna sprawa pocieszająca trochę, to znaczy w te językowe uwikłania, zawiłości, subtelności i próbę redefinicji języka i takie przekonanie, że zmieniając język zmienimy rzeczywistość, którą ona ma opisywać, że to są jednak takie dywagacje charakterystyczne dla inteligencji czy pseudointeligencji, ponieważ taki zwykły człowiek jednak jak usłyszy sformułowania, ostatnio moje ulubione, etno-afro-pozytywny waginosceptyk, proszę sobie to rozszyfrować, to jak słyszę tego typu określenia, to po prostu mówię, ale przecież to jest bełkot, o co chodzi? I tutaj jeszcze padnie jakaś wiącha taka, że tak powiem, kulturowo-wulgarno właściwa dla danego regionu.
Patriarchalna,
tak. Więc myślę, że tak, że z jednej strony trochę przeceniamy wagę słów w tym sensie, że jak wystarczająco zaćmimy rzeczywistość, to ona się rzeczywiście zmieni, ponieważ zwykli prości ludzie, czy zwykli normalni ludzie, odząc zdrowym rozsądku, jednak po prostu stwierdzą, to jest bełkot. Ale z drugiej strony ja widzę problem, jeżeli osoby odpowiedzialne za wychowanie młodego pokolenia będą kupować ten sposób narracji i będą posługiwać się takim językiem. Szkoła jest od czego? Szkoła jest od tego, żeby dzieci uczyć, oczywiście też wychowywać, ale jeżeli na przykład nauczyciele, wychowawcy będą przekazywali takie tego typu słownictwo młodemu pokoleniu, to ono będzie jakoś gdzieś przejmowało może bardziej naturalnie pewne dziwactwa, które dla nas są rzeczywiście bełkotem przeintelektualizowanym i udziwnionym.
To ja może teraz zapytam panią Bognę Białecką, czy się zgodzi z taką diagnozą rzeczywistości, również przez tą naszą grupę punkową Jinpunk przytoczoną w swoim manifestie. Mianowicie oni piszą, że instytucje medyczne stosują do diagnostyki zakazane technologie patriarchalnych konserwatystów. W szczególnym przypadku w ginekologii dochodzi do dociekliwych, paternalistycznych i faszystowskich postaw. Czy jako kobieta się spotkała z czymś takim, idąc do lekarza? Przepraszam, że takie osobiste pytanie.
Przepraszam, ale... Dobra, ja tutaj doszłam do takiego poziomu absurdu, że nie potrafię zareagować inaczej jak
faszyzm,
dzikim śmiechem.
Faszyzm czai się wszędzie, bo będą też warsztaty, uwaga, zwalczania faszyzmu. To oferta rewolucji w arsenale jest szeroka. Ale
ja
wróćmy do
pójdę
pani,
jednak
do
psychologicznie. To znaczy, że...
Wyparła to doświadczenie. Tak?
Nie w ten sposób. Ale blisko. To znaczy, że rzeczywiście sposób spostrzegania świata bywa tak, że my spostrzegamy świat przez pryzmat naszych lęków, naszych obaw. Jeżeli ktoś we wszystkim doszukuje się męskiej przemocy, paternalizmu i tak dalej, no to świadczy o jego zaburzeniach psychicznych.
Tak, dodałem jeszcze, że do praktyki tej całej kontrkultury czy rewolucji obyczajowej należało właśnie oskarżanie każdego, kto się próbuje przeciwstawić, o faszyzm. To jest strategia komunistów. To jest właśnie fałszywa polaryzacja, komunizm dobry, faszyzm zły, podczas gdy wiemy, że to jest jedno i to samo. I teraz jesteś przeciwko nam, jesteś faszystą. Lekarz męski no, musi być faszystą, nie może być inaczej.
Czyli zareklamujmy, no właśnie, czyli jakby warsztaty
i patriarchalnym konserwatystą.
Warsztaty ze zwalczania faszyzmu też będą chyba wieńczyć ten cykl warsztatów po ginekologii Zrób to sam, czyli Adam albo Ewa Słodowa ginekologii bardziej tutaj wchodzi w grę. Będzie mowa o tym, jak zwalczać faszyzm. Warto powiedzieć, że wspierają te warsztaty nie tylko pieniądze poznaniaków, nie tylko z kasy publicznej miasta idą na to pieniądze, ale też 3 fundacje niemieckie, jak dzisiaj oświadczyła Rada Galerii, wspierają to przedsięwzięcie, no stąd jakby, jak przekonuje Rada Galerii, ma wynikać wysoki poziom merytoryczny. Warto, myślę, o tym też pamiętać. Może wybrać się, zobaczyć samemu, przekonać się, co tam się w Galerii Miejskiej Arsenał dzieje.
Kto zaszedł w Galerii
Miejskiej. Ale trzeba przyznać dyrektorowi Markowi Wasilewskiemu, że wyprzedził prezydenta Jacka Jaśkowiaka, dlatego że prezydent Jacek Jaśkowiak jeszcze swoich gabinetów w Skrobalni 24H nie uruchomił, a Marek Wasilewski w Galerii Miejskiej Arsenał już pokazuje, jak to można zrobić.
A zrób to sam, to może to wychodzi taniej.
Ale wiemy dlaczego. No, to nie jest człowiek, który został wybrany z powodów merytorycznych, tylko to jest człowiek z nadania tejże właśnie władzy, figurant, no politruk. Mówiąc krótko, to on realizuje oczekiwania swojego mocodawcy.
O warsztatach w Galerii Miejskiej Arsenał rozmawialiśmy w Arsenale Kultury, a naszymi gośćmi była pani Bogna Białecka, psycholog, i profesor Michał Hake, historyk sztuki. Program realizował Rafał Polacki, a żegnają się
Krystyna Różańska-Gorgolewska
i Piotr Bernatowicz.